Wyobraźmy sobie taką dość specyficzną sytuację. Powiedzmy, że piszesz relację historyczną i masz przed sobą surowe notatki o pewnym bohaterze.
Mm-hmm.
Gość przeżył wielokrotne bicie kijami, jakieś niemal śmiertelne ukamienowanie i do tego kilka brutalnych katastrof morskich, gdzie jego statek dosłownie roztrzaskał się o skały.
Brzmi jak naprawdę świetny materiał na film akcji.
No, dokładnie. Jako współczesny autor, który, wiadomo, szuka uwagi odbiorcy, no na pewno wrzucasz to wszystko od razu na pierwszą stronę. Taki materiał to jest po prostu gotowy zwiastun, gwarantujący doskonałą sprzedaż.
Jasne, dzisiaj to by był murowany bestseller.
No właśnie. Ale autor jednego z najsłynniejszych starożytnych tekstów celowo większość z tych, no powiedzmy, ekstremalnych przygód, po prostu ze swojej księgi wyciął.
Zgadza się, wyciął i to tak dość drastyczne.
Zostawił tylko mały ułamek tych wydarzeń. I to jest decyzja, która, stoi w całkowitej sprzeczności z taką dzisiejszą intuicją rynkową. I to jest nasz punkt wyjścia.
Bardzo intrygujący punkt wyjścia, muszę przyznać.
Podczas dzisiejszej dogłębnej analizy będziemy opierać się na pracach i wykładach doktora Craiga Kinnera. Chcemy rozłożyć na czynniki pierwsze ten niezwykły materiał źródłowy, czyli dzieje apostolskie.
Warto od razu zaznaczyć, że nasza misja tutaj jest ściśle określona.
Dokładnie, całkowicie omijamy wszelkie debaty, o naturze religijnej czy teologicznej. Wchodzimy dzisiaj w buty literaturoznawców i historyków starożytności.
Po to, by zadać takie proste, ale w sumie fundamentalne pytanie z zakresu warsztatu pisarskiego, czym ten tekst w ogóle jest?
No właśnie, czym on jest? Czytamy jakąś powieść przygodową ubraną w szaty faktów, epicki poemat bez rymów, czy może to wiarygodny dokument tamtej epoki? Zobaczmy, gdzie przebiegała ta antyczna granica między brutalnym faktem a literacką fikcją. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Zaczynamy od najbardziej w sumie kontrowersyjnej hipotezy.
Tak, bo skoro narracja momentami pędzi tam jak w jakimś dobrym thrillerze, to nasuwa się dość popularna koncepcja. Wysunął ją badacz Richard Perwo.
O tak, koncepcja starożytnej noweli.
Zgadza się. Perwo zasugerował, że dzieje to po prostu starożytna fikcja, taki antyczny bestseller rozrywkowy. Oparł to na tym, że w tekście regularnie widzimy mocno przerysowanych wrogów, a bohaterom nieustannie towarzyszą jakieś awanturujące się i wrzeszczące tłumy.
Fascynujące jest tutaj to, że oceniając teksty starożytne, no bardzo łatwo o wyciąganie błędnych wniosków na podstawie takich powierzchownych podobieństw.
Czyli sugerujesz, że ta obecność przerysowanych wrogów nie świadczy o tym, że to wymysł?
Zdecydowanie nie. Obecność tych oponentów i zamieszek nie była w antyku czymś zarezerwowanym wyłącznie dla powieści. To był w ogóle absolutny standard w każdej literaturze polemicznej tamtego okresu.
Aha, czyli każdy tak pisał.
No jasne. Doskonałym punktem odniesienia jest tutaj rzymski historyk Tacyt. Wiesz, przez wieki postrzegany jako taki pomnik obiektywizmu i surowej analityki, prawda?
Wzór cnót historycznych, można by powiedzieć.
Dokładnie. A jednak, gdy Tacyt brał na tapet cesarzy, których najzwyczajniej w świecie nie nosił, takich jak na przykład Neron czy Domicjan, to włączał do swoich oficjalnych kronik każdą nawet najbardziej absurdalną plotkę zasłyszaną na ulicy.
Poważnie? Tak po prostu umieszczał plotki w oficjalnej kronice?
Tak, i robił to z pełną premedytacją, byle tylko zochodzić te postaci. A jeśli chodzi o te wrzeszczące tłumy, o których wspomniałeś, to one stanowiły zwykłą, taką prozaiczną rzeczywistość Imperium Rzymskiego.
W sumie argument z dramatyzmu i przerysowania robi się tutaj dość słaby.
No bo zamieszki wybuchały ciągle na targowiskach, w teatrach czy wokół świątyń. Kronikarze to opisywali, bo po prostu relacjonowali to, co działo się za oknem, a nie po to, żeby dodać jakiejś pikanterii.
Jak tak o tym pomyśleć, to przecież kiedy włączymy dzisiaj mocno spolaryzowane programy informacyjne, no to widzimy dokładnie ten sam mechanizm, prawda?
O, no tak, świetne porównanie.
Polityczni przeciwnicy są tam demonizowani, ekrany wypełniają jakieś zmanipulowane, krzyczące tłumy z protestów, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że to wieczorne wydanie wiadomości to jest adaptacja powieści fantazji.
Zgadza się. Ale ten Perwero Wskazywał też na konkretną strukturę, która niby miała być typowa dla wczesnych powieści.
Aha. I jak ta struktura wypada w konfrontacji z faktami?
I tutaj zderzamy się z twardymi realiami antycznego rynku wydawniczego. One wręcz bezlitośnie obalają teorie o dziejach jako noweli. Po pierwsze, starożytne powieści to były prawie zawsze klasyczne romanse.
Romanse? W sensie skupione na jakiejś miłości?
Dokładnie. Perypetie miłosne rozdzielonych kochanków. Czegoś takiego w tym analizowanym przez nas tekście kompletnie nie ma. A po drugie, i to jest dużo ważniejszy argument, chronologiczne, antyczne powieści nigdy, ale to nigdy, nie opowiadały o niedawnych rzeczywistych postaci historycznych.
Wait, serio? Ani pisały o kimś, kto żył, powiedzmy, pokolenie wcześniej?
Nie pisanie o postaciach z ostatnich jednego czy dwóch pokoleń zupełnie odpadało. Zdarzały się teksty osnute wokół nazwisk historycznych, jak chociażby znany z tamtej epoki romans o Aleksandrze.
Ten o Aleksandrze Wielkim.
Tak, napisany przez pseudo Kallistenesa.
Ale rzecz w tym, że on powstał jakieś pół tysiąclecia po śmierci Aleksandra.
Pisanie takiej powieści historycznej wymaga dystansu czasu, kiedy no po prostu nie ma już naocznych świadków.
No logiczne, nikt nie wciskałby kitu o kimś, kogo wiesz, starsi mieszkańcy wciąż pamiętali, jak kupował chleb na lokalnym targu.
Dokładnie, nikt by w to nie uwierzył.
Czekaj, a co w takim razie z tymi wczesnochrześcijańskimi apokryfami? Bo w literaturze źródłowej głośno jest chociażby o dziejach Pawła i Tekli. Mamy tam bohaterkę, młodą kobietę, która pod wpływem nauk zostawia mężczyznę, zrywa zaręczyny, wybiera celibat i rusza w świat.
No tak, brzmi jak romans.
No przecież to esencja klasycznego motywu romansowego. Trudno tego nie traktować jako, wiesz, czystej powieści.
I masz rację, ponieważ to jest powieść oparta właśnie na konwencjach tych wczesnych romansów. Ale kluczowa jest tu znowu twarda chronologia.
To znaczy, że to powstało dużo później?
O wiele później. Te teksty, o których mówisz, jak apokryficzne dzieje Jana, czy te dzieje Pawła i Tekli, to dokumenty z przełomu II i III wieku naszej ery. To był czas, kiedy antyczny romans przeżywał swój absolutny rozkwit.
Aha. Czyli oni po prostu podpięli się pod modny wtedy gatunek.
Zgadza się. Świadomie sięgnęli po szalenie popularny format i użyli go do przekazania własnych morałów. Ale to zjawisko z II i III wieku. Próba rzutowania tego na oryginalne dzieje apostolskie napisane dekadę wcześniej to jest po prostu rażący błąd metodologiczny.
Czyli zwykły anachronizm.
Tak. Należy też dodać, że w tamtych czasach takie świadome fabularyzowanie historii spotykało się z bezlitosną krytyką. Grecki historyk Polibiusz potrafił publicznie zrujnować reputację pisarza Tymajosa za to, że ten wysysał wydarzenia z palca.
Zniszczył go za fake newsy, mówiąc dzisiejszym językiem.
Dokładnie. Zarzucał mu wkładanie w usta postaci całkowicie wymyślonych mów, żeby tylko zaszokować odbiorcę. Historykom po prostu nie uchodziło pisanie powieści pod płaszczykiem faktów.
Okej, czyli w sumie odrzucamy szufladkę z napisem powieść. Powstaje jednak taki logiczny zgrzyt. Bo jeśli to miała być po prostu rzetelna księga historyczna, to skąd to porywające tempo?
No tempo jest faktycznie szybkie.
No mamy brawurowe ucieczki z więzień, statki miażdżone o skały, cudem uniknięte lincze. To przypomina pracę takiego dzisiejszego montażysty, który wycina dziesiątki godzin nudnego materiału i zostawia same wybuchy, żeby zmontować świetny zwiastun.
Jasne. Rozumiem, do czego zmierzasz.
Widz ogląda taki 3-minutowy klip i myśli, że cały film to jest jedna wielka akcja. Czy historyk dokonujący aż takiej selekcji, zostawiając samo to, wiesz, gęste mięso, nie manipuluje w ten sposób rzeczywistością?
To jest niezwykle trafne spostrzeżenie. Ten proces dobierania faktów narzuca ton opowieści, ale sama selekcja nie czyni jeszcze materiału fikcją. To fundament pisarstwa, które ma być jakkolwiek zjadliwe dla odbiorcy. Doktor Kinner przywołuje tu świetną analogię.
Opowiadaj.
Dotyczy ona procesu powstawania książki zatytułowanej Impossible Love. To jest autentyczna historia jego własnej żony, która przez 18 miesięcy była uchodźczynią wojenną. Ta książka pędzi z oszałamiającą prędkością, napięcie, walka o przetrwanie, mnóstwo akcji i wątek romantyczny.
Brzmi jak coś z Hollywood.
Tak, ale pomyśl, że przystępując do pracy, Kenner miał do dyspozycji dwiema wielkie szuflady prywatnych dzienników żony. Każdy najmniejszy detal z tych kilkunastu miesięcy. Wydawca jednak nie chciał wielotomowej encyklopedii traumy. Prawa rynku są nieubłagane.
Żeby książka trafiła do szerokiego grona, musi być w miarę krótka i niedroga w produkcji. Czyli autor musiał brutalnie ciąć materiał, żeby to było płynne.
Zgadza się. Musiał porzucić ogromną część rutynowych wpisów, pominąć takie nudne detale przemieszczania się i zostawić tylko to, co pchało fabułę do przodu. Czasem nawet łączył podobne incydenty w jedno, by nie nużyć czytelnika powtarzalnością.
Ale to chyba nie czyni tej książki fikcją, prawda?
W żadnym wypadku. Jest w 100% oparta na rzetelnych materiałach, pomimo tego nowoczesnego montażu. Ale wracając do naszego starożytnego tekstu, natrafiamy na ten paradoks, o którym mówiłeś na początku. Autor dziejów wręcz tonował wydarzenia.
No właśnie, z zapisków bohatera, czyli Pawła, w jednym z jego listów wiemy o trzech dramatycznych katastrofach morskich i licznych karach bicia.
Dokładnie, a autor opisuje w swojej długiej kronice zaledwie jedno bicie i jedną katastrofę morską gdzieś na końcu opowieści.
Miał na tacy gotowy antyczny blockbuster, pełen sensacji i sam wcisnął hamulec. Niesamowite.
Taka decyzja edytorska jasno nam pokazuje, że priorytetem wcale nie była tania rozrywka. Zależało mu po prostu na precyzyjnym poprowadzeniu głównego wątku.
Skoro powieść awanturnicza ląduje w koszu, no to stajemy przed problemem, jak to klasyfikować. Pojawia się teoria badaczki Marianny Bonds, że to jest epos prozą, taki wzorowany na Eneidzie Wergiliusza. Ale dla mnie to brzmi jak wyjątkowo dziurawy pomysł.
Dlaczego dziurawy?
No bo każdy, kto jako tako kojarzy starożytną literaturę, wie, że eposy to była poezja, prawda? Twarde, rygorystyczne miary wierszowe. No i przede wszystkim opowiadały o mitach, bogach i potężnych herosach z głębokiej przeszłości. Kto normalny pisałby epos o wędrownych mówcach działających ledwie kilkanaście lat wcześniej?
Masz pełną rację. To w ogóle nie wytrzymuje zderzenia z twardymi, antycznymi normami. Odpowiedzi musimy szukać gdzie indziej. I tu po pomocy przychodzi koncepcja profesora Gregoriego Sterlinga. Klasyfikuje on ten tekst jako wybitny przykład starożytnej historiografii o charakterze apologetycznym i etnograficznym.
Okej, apologetyka, czyli publiczna obrona idei, to jasne, ale etnografia? Dzisiaj to słowo kojarzy się z badaniem jakiegoś obcego folkloru. Jak to działało w Imperium Rzymskim?
W starożytności etnografia bardzo często służyła do samoobrony. Sytuacja mniejszości była niezwykle brutalna. Rzymianie i Grecy patrzyli na świat przez takie mega narcystyczne, egocentryczne soczewki.
Uważali się za pępek cywilizowanego świata.
Dokładnie tak. Wszystko, co inne, traktowali z pogardą, a każda nowa grupa budziła w nich lęk, jako wiesz, potencjalne zarzewie buntu. Jeśli jakaś społeczność chciała przetrwać, legalnie funkcjonować i zdobyć jakikolwiek szacunek, musiała walczyć intelektualnie.
Udowodniać, że nie urwali się z choinki wczoraj.
Otóż to. Historyk Berosso spisał wielkie kroniki, by bronić dziedzictwa Babilończyków. Maneton układał listy faraonów dla Egipcjan, a Józef Flawiusz w dziele Dawne dzieje Izraela tłumaczył Rzymianom, że Żydzi to nie jacyś dzicy buntownicy z pustyni, ale naród o szlachetnej historii.
I biorąc to pod uwagę, autor Dziejów Apostolskich miał przed sobą absolutnie identyczne zadanie, prawda? Musiał wyjaśnić tym elitom, kim są ci nowi ludzie skupieni wokół wędrownego nauczyciela i udowodnić, że Rzym nie musi się ich obawiać.
Zgadza się, a jego strategia literacka idealnie do tego pasuje. Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, to widzimy, jak używa on podwójnej metody z arsenału antycznej apologetyki.
Co to za podwójna metoda?
Pierwszy filar to wykazanie głębokiego historycznego korzenia. Zaczyna opowieść od pary postaci Zachariasza i Elżbiety. Używa przy tym języka, który każdemu antycznemu czytelnikowi od razu narzucał skojarzenia z Abrahamem i Sarą z tradycji hebrajskiej.
Taki jasny przekaz. Patrzcie, nie wzięliśmy się znikąd, nasza tradycja ma głębokie korzenie.
O to dokładnie chodzi. A drugi filar to zademonstrowanie legalności. Autor powołuje się na reakcję aparatu państwowego. W tekście kilka razy podkreślano pracę Densy, gdy rzymscy urzędnicy nie widzą w nowym ruchu niczego groźnego.
Czyli pokazuje, że tacy urzędnicy jak Piłat, Galio czy Festus zbadali sprawę i uznali, że to nie jest bunt polityczny.
Tak jest. Takie zestawienie głębokich korzeni z dowodami na lojalność to jest, wiesz, klasyczna książkowa monografia apologetyczna.
Tutaj robi się to naprawdę ciekawe. Znamy już cel i gatunek, ale zagadką pozostaje odbiorca. Kiedy wyobrażamy sobie tych, co czytali rękopisy, to widzimy arystokratów w togach, dyskutujących godzinami o wykwitnej poezji. Ale brak pewnych elementów w tym tekście krzyczy głośniej niż same słowa.
O, masz na myśli to, czego w tekście celowo nie ma?
Dokładnie. Przyjrzyjmy się konkretnej scenie. Paweł i Sylas opuszczają starożytne miasto Filippi, pobici, zakuwani w dyby w więzieniu. Wyobraź sobie kronikarza piszącego pod elitarną arystokrację. Mógłby użyć tak zwanej ekfrazy, prawda?
Tak, ekfraza była w antyku zabiegiem wymagającym ogromnego kunsztu. To wstrzymanie akcji dla poetyckiego opisu.
No właśnie. Mógł opisać z bólem te cięcia na plecach. Słynne stupłatkowe kwiaty rosnące wokół Filippi. Mógł opiewać fale rzeki Strymon, starożytne kopalnie złota czy słynny posąg lwa przy drodze. Same gotowe detale dla wprawnego retora.
A tymczasem w dziejach nie dostajemy z tego kompletnie nic.
Zero poezji. Tekst po prostu idzie dalej, bez słowa o kwiatkach czy posągach.
I to milczenie jest bezcenne, bo pokazuje nam, z jakim typem literatury mamy do czynienia. To dowodzi, że dzieje to popularna historiografia. Nie była to literatura plebejska, ten taki rynsztok językowy nazywany Kleinliteratur, ale też nie snobistyczna lektura do salonów.
Czyli celowali w normalnego, oczytanego człowieka. Taki dzisiejszy, dobrze napisany reportaż oparty na faktach non-fiction. Dzisiaj też unika się tam przeciążonych form poetyckich, dba o dynamikę.
Dokładnie tak. Autor postawił na wartość i czytelność relacji, unikając zbędnych wodotrysków.
Muszę jednak wejść tutaj w buty adwokata diabła, bo grunt robi się nieco niepewny. Ustaliliśmy, że kronikarz pisał obronę marginalizowanej grupy w bardzo przystępny sposób. Ale skoro miał taką, wiesz, prywatną agendę, czy w ogóle obchodziła go obiektywna prawda historyczna?
To nasuwa ważne pytanie, z którym dzisiaj często mierzą się badacze analizujące te księgi.
Przecież dokumenty z tamtych czasów były przesiąknięte tak zwanym tendencją, czyli uprzedzeniem. Gdzieś wyczytałem, że Plutarch dosłownie zmieszał z błotem Herodota, nazywając go kłamcą, tylko dlatego, że ten napisał coś negatywnego o Beocji, czyli ojczyźnie Plutarcha. To są jakieś kłótnie z piaskownicy, a nie surowe dziennikarstwo. Więc z jakim szacunkiem do faktów obcowano w antyku?
Podejrzenie, że posiadanie własnej opinii dyskwalifikuje mówienie prawdy jest, wiesz, dość powszechne, ale w świetle źródeł odpowiedź jest kategoryczna. Mimo kłótni, o których mówisz, w starożytności istniały żelazne zasady dotyczące prawdy.
Naprawdę? Mieli jakieś sztywne reguły pisania historii?
Oczywiście. Arystoteles, ucząc Aleksandra Wielkiego, jasno stawiał granice. Mówił, że poezja obraca się wokół tego, co mogłoby się wydarzyć, ale historia to już zupełnie inna sprawa. Jej zadaniem jest relacjonowanie wyłącznie tego, co się naprawdę wydarzyło.
Czyli zdawali sobie sprawę z różnicy między literaturą fantazją a reportażem?
Zdecydowanie. I ten rygor był bardzo pilnowany. Dzieła często odczytywano publicznie w obecności naocznych świadków wydarzeń. Zobacz na listy Pliniusza Młodszego do Tacyta.
A co w nich było?
Pliniusz opisywał śmierć swojego wuja, badającego wybuch Wezuwiusza, i wyraźnie tam podkreślił, że przekazuje Tacytowi dokładną prawdę, bez upiększeń, bo tylko to uchodziło w środowisku szanowanych historyków.
Czyli to nie było tak, że można było zmyślać do woli. A jak to się ma do samego tekstu dziejów?
Świetnie się składa, bo w prologu Ewangelii Łukasza, która jest wstępem do dziejów, autor składa deklarację niejakiemu Teofilowi. Kategorycznie pisze, że opiera się na relacjach naocznych świadków, żeby potwierdzić to, co ten człowiek już wcześniej słyszał.
Aha, czyli jeśli to, co napisał, miało potwierdzić to, co społeczność już wiedziała, no to zmyślanie byłoby samobójstwem. Jakby wcisnął fałszywą wyspę albo zmyślony proces na Agorze, to odbiorcy by go po prostu zjedli.
Błyskawicznie by to wyłapali, zgadza się. A wracając do twojego pytania o ten bias, czyli stronniczość, on wpływał w starożytności wyłącznie na to, co miało zostać opisane, a nie pozwalał na zmyślanie.
Czekaj, czyli wybierali tylko wygodne fakty, ale nie fabrykowali ich.
Dokładnie tak jak dzisiaj. Masz, wiesz, naukowców, którzy przez 30 lat badają tylko historię podatków w Afryce Wschodniej, a inni skupiają się na roli kobiet w przemyśle w XIX wieku.
No tak, wybierają swój wycinek, bo uważają go za ważny.
Właśnie, ich praca jest wynikiem subiektywnej selekcji tematu. Ale przecież nikt ich nie oskarża o zmyślanie aktów ślubu. Autor dziejów robił to samo. Wybrał udokumentowane podróże i procesy, by bronić swojego ruchu.
Więc co to wszystko oznacza? Jak tak połączymy te kropki, to obraz staje się niesamowicie spójny. Po odrzuceniu naszych współczesnych, wiesz, oczekiwań, widzimy, że dzieje to nie są oderwane od ziemi legendy i definitywnie odrzucamy teorię o jakiejś taniej powieści rozrywkowej. To jest sprawna historyczna monografia o charakterze apologetycznym, no, zmontowana z zachowaniem twardych zasad klasycznego piśmiennictwa historycznego epoki.
Zgadzam się. Taka wyprawa do wnętrza warsztatu starożytnego pisarza powinna zadziałać jak otrzeźwienie. Często wpadamy w pułapkę takiej arogancji chronologicznej.
Że niby jesteśmy mądrzejsi i wszystko wiemy lepiej?
No i przykładamy, wiesz, współczesne miary i wymogi z uniwersytetów do tekstów starożytnych, domagając się, żeby były stuprocentowo wolne od intencji twórcy. A ten wyizolowany, bezduszny format historiografii wtedy po prostu jeszcze nie istniał. Zrozumienie narzędzi, jakimi dysponował pisarz, to jedyna droga, by pojąć, co naprawdę chciał przekazać.
Inaczej po prostu krzyczymy w próżni, że antyczni znowu oblali nasz współczesny egzamin z obiektywizmu.
Niestety tak to najczęściej wygląda.
I to nasze zderzenie z antyczną logiką, no, wywraca perspektywę o 180 stopni. Skoro wiemy, jak ostrożnie i chirurgicznie tamci kronikarze wycinali, wiesz, autentyczne fakty, żeby bronić swoich społeczności, to warto się zastanowić, jak to będzie oceniane w przyszłości.
Co masz na myśli?
No wiesz, za 2000 lat jakiś historyk weźmie na warsztat nasze archiwa. Nasze precyzyjnie wyselekcjonowane profile w mediach społecznościowych, pełne słonecznych plaż, idealnych śniadań, z których skrzętnie usuwamy każde potknięcie czy kryzys. Albo te wielomilionowe dokumenty na streamingu promujące konkretną ideologię pod płaszczykiem neutralnego wywiadu.
Uff, no ciekawa perspektywa.
Czy nasze działania dzisiaj nie są podświadomie taką nowoczesną wersją tej starożytnej apologetycznej etnografii? Ludzkie pragnienie wznoszenia sobie wyidealizowanego wizerunku z przefiltrowanych okruchów rzeczywistości być może wcale tak bardzo się nie zmieniło od czasów rzymskiego imperium. Z tą intrygującą myślą dotyczącą naszej osobistej historii kończymy naszą dzisiejszą dogłębną analizę.